Magda Duda, dobry wieczór. Dzisiaj w Radioterapii porozmawiamy o bardzo trudnych relacjach dorosłych dzieci z rodzicami. Sprawdzimy też, kim są toksyczni rodzice i myślę, że warto przyjrzeć się tym relacjom właśnie z naszymi rodzicami, ale także jeżeli ktoś ma dzieci albo planuje je mieć, no to też jest bardzo ważny temat, bo podobno wszystkie traumy przenosimy również na nasze potomstwo. Sprawdzimy, czy to jest fakt, czy mit. A ja mam dzisiaj także dla Państwa książki autorstwa Susan Forward i Craiga Bucka, Toksyczni rodzice. To jest bestseller New York Timesa, napisany już dość dawno, bo w 1989 roku, ale teraz wydany na nowo, po polsku, także przez wydawnictwo Czarna Owca. To był i wydaje mi się, że ciągle jest absolutny hit czytelniczy, który mówi o tym, jak bardzo czasami nasze życie jest poranione przez rodziców, ale także autorzy dają wskazówki na szczęście, co zrobić, żeby wyjść na prostą. A z nami w studiu są Anna Langner, psychoterapeutka, i Malwina Pieniążek, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Toksyczni rodzice to jest pojęcie bardzo medialne. Wydaje mi się, że właśnie takie rozpowszechnione gdzieś w latach 90. to się wszystko zaczęło od książki, pewnie też Susan Forward, Toksyczni rodzice. Potem już byli w ogóle toksyczni ludzie, toksyczni partnerzy, pewnie nawet toksyczne dzieci się też zdarzały.
Owszem.
Gdzieś tam w publikacjach. Toksyczni rodzice, czy to jest tylko taki termin pop psychologiczny, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, czy faktycznie coś się za tym kryje?
Pewnie jest to termin na granicy takiej psychologii naukowej, psychologii akademickiej i pop psychologii. Wszystko rzeczywiście zaczęło się od książki Susan Forward, która w latach 80. w Stanach Zjednoczonych zaczęła popularyzować pojęcie toksycznych rodziców. I rzeczywiście jej książka okazała się bestsellerem i też wiele osób, wiele pacjentów korzystających z pomocy psychologicznej zaczęło się mocno utożsamiać z tym, co ona w tej książce napisała. Natomiast samo pojęcie z dzisiejszej perspektywy jest dość dyskusyjne oczywiście. I pewnie, że w psychologii mówimy o ogromnym wpływie rodziców i tych pierwszych bazalnych doświadczeń na nasze późniejsze życie. Natomiast mnie gdzieś te jej poglądy w tej książce mocno kojarzą się z takim totalnym determinizmem. No i z tym można by już było mocno dyskutować.
W tym pojęciu toksycznych rodziców Susan Forward mieści bardzo duże spektrum zachowań tak naprawdę rodzicielskich. I mnie bliższe jest tutaj mówienie nie o toksycznych rodzicach, a o toksycznych zachowaniach. Jestem za tym, żeby oddzielać to od osoby rodzica. To jest bardzo ważne też w pracy nad tym, co nad tą traumą, jeżeli taką sobie nosimy. Ważne jest oddzielanie zachowań osoby, która jest moim rodzicem, osobą dla mnie kochaną, ważną.
Pierwszym obiektem miłości,
pierwszym wzorem, tym Bogiem, światem, w którym przez pierwsze lata żyłem czy żyłam. Ważne jest oddzielenie tej osoby od zachowań, których ta osoba się podejmowała wobec mnie. To w ten sposób tutaj zwracała uwagę na to rozdzielenie.
Jasne, bo też gdzieś mówienie o toksycznych rodzicach daje takie wrażenie, że to jest rodzic od początku do końca zły. Taki, który wyłącznie jakieś krzywdzące właśnie zachowania wobec dzieci stosuje. Natomiast rodzic, jak my wszyscy, to tylko człowiek i pewnie zdecydowana większość rodziców chce jak najlepiej dla swoich dzieci. Tyle, że w życiu różnie wychodzi, więc faktycznie kwestia konkretnych zachowań.
No tak, ale z drugiej strony zdarzają się tacy rodzice, co do których niestety trudno mieć pozytywne uczucia.
Tym bardziej to jest takie właśnie skomplikowane zjawisko, wręcz takie uwikłanie, kiedy rodzic, o którym obiektywnie patrząc, tak, znęcający się na przykład nad dzieckiem, tak wikła, tak, jest tak ważny mimo wszystko dla tego dziecka wtedy, kiedy jest jedynym obiektem na przykład i żeby nie wiem co się waliło, paliło, to dziecko tego rodzica kocha, ono za nim tęskni, kiedy jest na przykład odseparowane dla dobra dziecka, to jest gotowe zrobić wszystko, byle do tego rodzica wrócić, pomimo tego zła, które od tego rodzica doznaje, więc dlatego zachowania co innego, a postać rodzica jako obiektu ważnego dla dziecka jest czymś innym.
Bo właśnie też fajnie powiedzieć, że gdzieś w psychologii rozróżniamy tego rodzica zewnętrznego i tego rodzica, którego mamy w sobie, czyli ten obiekt wewnętrzny, który w sobie mamy. I też jak pani teraz opowiadała o tych dzieciach często krzywdzonych, a które i tak chcą z rodzicem być, to jest coś, co gdzieś tam często dziwi ludzi, prawda? Że dziecko krzywdzone, często bite, dziecko, wobec którego stosowane są różnego rodzaju nadużycia i tak chce z rodzicem zostać, bo to jest faktycznie ten jedyny obiekt miłości. Poza tym to często wygląda tak, że w tych sytuacjach nadużyć, jakby rodzic to jest opiekun. On na początku mi gwarantuje to, czy ja przeżyję. To jakby to, czy ja istnieję, to czy ja w ogóle jestem. I w sytuacjach nadużyć te negatywne odczucia, te negatywne emocje bardzo często kierowane są przeciwko sobie. Rodzic pozostaje tym pozytywnym obiektem. On musi być, musi istnieć. Natomiast to ja samego siebie przestaję lubić. Zaczynam źle o sobie myśleć.
Stąd no tym bardziej, że rodzic często mówi, bo ty jesteś niegrzeczny, albo coś w tym stylu.
Że to też dziecko się zastanawia. Znaczy zastanawia, tak? No tutaj oczywiście w cudzysłowie zastanawia, bo to często nie jest świadomy proces myślowy. No ale skoro ten rodzic powinien mnie kochać, a traktuje mnie w taki sposób, no to może znaczy, że ze mną jest coś nie tak.
Z jakimi ranami z dzieciństwa przychodzą najczęściej nasi tutaj polscy pacjenci do psychologów, psychoterapeutów?
Nie wiem, czy z tym przychodzą, ale to jest odkrywane w trakcie, bo przychodzą z jakimś objawem na przykład, tak, nie wyrabiam się w pracy, nie mogę sypiać, mam obniżony nastrój od dłuższego czasu, albo nie wiem dlaczego coraz bardziej wybucham, wszyscy mówią, idź się lecz. Natomiast w trakcie takiego kontaktu z psychologiem, z terapeutą, to, co się odkrywa, tak, pod tym objawem, to nie prowadzę statystyki, ale to, co najczęściej na naszym polskim podwórku, to są rodzice, którzy nadużywają alkoholu. I w związku z tym no wszystko, co jest związane z nadużywaniem alkoholu, czyli zaniedbanie łączy się z tym wobec dzieci, przemoc, różne rodzaje przemocy. Przemoc też bywa tym problemem, tą raną, wtedy, kiedy nie ma alkoholu, też, też przemocowe zachowania rodziców się zdarzają. Z alkoholem lub bez, kazirodztwo, to jest najtrudniejsze, ale wychodzi. Kiedy jest dobra relacja terapeutyczna, to ta rana wcześniej czy później się ujawnia. Chociaż jest ona najgłębiej skrywana i największy problem stwarza przyznanie się przed sobą do tego. Narkotyki gdzieś na poboczu, tak jest tego przynajmniej w mojej praktyce mniej. Natomiast drugie spektrum to jest jeszcze to takie nadmierna kontrola, nadmierna opiekuńczość, uwiązanie, uwikłanie dziecka w rodzinę, takie systemowe zatrzymanie dziecka w jakiejś pozycji w tej rodzinie. I to też jest takim trudnym momentem dla człowieka, który szuka pomocy na różne sposoby, poprzez różne objawy o tą pomoc się gdzieś tam nieświadomie stara, żeby jakoś pójść dalej.
Czyli to nie jest tak, że ktoś przychodzi do gabinetu i mówi, dzień dobry, moi rodzice mnie źle traktowali, ja z tego powodu się źle czuję, tylko najpierw widać objaw, tak? A potem dopiero dochodzimy do tego, o co z tym objawem chodzi, dlaczego on się w ogóle pojawia.
Tak, no przychodzimy z czymś zewnętrznym, z czymś, co przeszkadza nam w funkcjonowaniu, a jeszcze częściej z czymś, co nawet nie tyle przeszkadza nam, tylko różnym ludziom, którzy nas otaczają, czyli partner, koledzy w pracy, szef mówi, no coś jest nie tak. No i faktycznie przychodzimy wtedy do psychologa z różnymi skargami, tak jak pani wspominała, tak? Nie radzę sobie ze złością, proszę coś zrobić, żebym umiał nad tym zapanować. Albo przychodzą na przykład osoby z różnymi takimi Mnie się to prawie zdarzyło niespecyficznymi jakimiś takimi objawami psychosomatycznymi, mm-hmm. coś się dzieje, tak trudne do zdiagnozowania. Lekarz jeden, drugi, trzeci niczego nie znajduje. Czyli tutaj pewnie kwestia jakichś problemów związanych z emocjami, tak, z emocjonalnością. Czyli właśnie przychodzimy z czymś zewnętrznym i w trakcie terapii, w relacji z psychologiem, w relacji z terapeutą, odkrywamy źródła i pracujemy nad tymi, no i właśnie nie... Też często praca, mam wrażenie, psychologa albo terapeuty kojarzy się trochę z pracą archeologa. Czyli grzebiemy. Mm-hmm. To byłaby trochę parodia terapii, moim zdaniem, tak? Bo jasne, szukamy źródeł, jakby patrzymy, skąd to się wzięło, jakie są wzorce relacji, wzorce zachowań. Natomiast pracujemy nad tym wszystkim w teraźniejszości, w relacji z terapeutą, jakby mówiąc o tych wzorcach zachowań w relacjach z obecnymi ludźmi, czyli pracujemy nad teraźniejszością. Gdzieś trzeba się oderwać do takiego magicznego przekonania, że da się zmienić.
Jeszcze tutaj uzupełnię o taką część osób, które przychodzą, bo w moim związku jest beznadziejnie, albo jest kryzys, albo kolejny związek mi się nie udał, lub teraz dość takie coraz częstsze zjawisko obserwuję w tym pokoleniu takich około 30-latków, jestem sama. Nie potrafię żadnego związku stworzyć. Ewentualnie jeszcze jedna grupa, to dziecko sprawia problemy i szukamy pomocy, dlatego że no, dziecko tak w szkole się na niego skarżą, albo jakieś stwarza problemy z swoim zachowaniem, czy jakimiś objawami swoimi i sygnalizuje w ten sposób, że jest problem, który dotyczy tak naprawdę bardzo często całej rodziny, tak, bądź tej pary małżeńskiej, rodzicielskiej.
Ale jak to dziecko nasze może sygnalizować problem z naszymi rodzicami?
No właśnie, to jest ciekawe, tak, że dziecko, jak to mówimy w naszym świecie, dziecko przyprowadza rodzica do terapii, tak? Bardzo często, jeżeli, nie wiem, gdzie przychodzi mamusia i mówi, że no, nie chce jeść, tak? Ma 2 lata i nie chce jeść, to troszkę badając to, jak mamusia czy tatuś zachowywali się w wieku 2 lat i co się działo w ich życiu w tym okresie, to okazuje się, że oni mieli wtedy swój własny problem i gdzieś przekładają go nawet nieświadomie na swoje dziecko, na przykład zmuszając go do jedzenia, tak? Gdzie sami też byli zmuszani, tylko na przykład o tym nie pamiętają. To już takie indywidualne sytuacje, ale to tak jest, że to bardzo często dziecko sprawia, tak, że motywuje, tak? A i czasem też słyszę, że ja to już dawno myślałam, albo nawet jakieś takie podejścia robiłam, żeby pójść do psychologa, albo mi sugerowano, zastanawiałam się, ale nigdy nie było okazji, albo się bałam, albo... Ale teraz, jak już tutaj w szkole, tutaj ten mój syn już nie może, kolejną szkołę muszę zmienić, bo jest jakiś taki agresywny, tak? To już musiałam przyjść, już mi kazali, tak? I okazuje się, że w domu, tak, rodziców była przemoc, bądź jakieś inne problemy i to.
No to też pokazuje, że nasza rodzina to nie tylko my, nasz mąż i nasze dziecko, ale że coś, co się w niej dzieje, bardzo często wynika z tego, co się działo pokolenie choćby wstecz. I to jest spójne z tym, co mówi psychologia systemowa, że funkcjonujemy w pewnych systemach i jakby chcąc, nie chcąc przenosimy różne zachowania, tak? Były też w pewnym okresie takie koncepcje w psychologii mówiące o tym, że dziecko z różnymi trudnościami, z różnymi problemami, tak naprawdę dźwiga na barkach to wszystko, co jest te pokolenia wstecz. I przez te objawy, które ma, niejako odciąża rodziców.
Mówiliśmy o takich bardzo wyraźnych nadużyciach, jeżeli chodzi o dzieci, ale chciałabym, żebyśmy też porozmawiały o tym, co też w zasadzie jest w książce Susan Foward. Tak naprawdę te toksyczne relacje to się nie przejawiają tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, ale pewnie może to być też nadopiekuńczość, czy po prostu sposób komunikacji, to jak do dziecka mówimy.
W książce Susan Foward rzeczywiście do tych zachowań toksycznych rodziców wrzuca całe spektrum zachowań, to jest cały taki worek. Pewnie też z tego powodu ta psychologia akademicka, naukowa trochę się od tego odcina, bo trudno to wtedy zoperacjonalizować. Ale faktycznie to są zachowania począwszy od nadużyć seksualnych, od kazirodztwa, przez rodziców uzależnionych od różnych substancji, od różnych zachowań, rodziców stosujących przemoc fizyczną, przemoc seksualną, o której wspominałam, przemoc psychiczną, którą już trudniej tak zwanym wyłapać. Gołym okiem zauważyć. I gdzieś też pewnie trudniej w takich sytuacjach prosić o pomoc, trudniej o reakcję otoczenia. Ale poza tymi sytuacjami przemocowymi, to jakby opisywane są również zachowania typu, tak jak wspomniałaś, nadopiekuńczość, nadmierne kontrolowanie dziecka, zawłaszczanie go takie emocjonalne, też różne sytuacje, Susan Freud opisuje sytuacje takie rywalizacyjne między rodzicami a dziećmi.
Naprawdę? Zdarza się rywalizacja między rodzicami a dziećmi?
Zdarza się, zdarzają się takie rywalizacyjne kwestie na zasadzie trochę zazdroszczenia sukcesów.
No ale przecież mama i tata to są po to, żeby nas wspierać, a nie zazdrościć.
Ale jeżeli rodzice są niedojrzali, to właśnie wtedy rywali zazdroszczą swojemu dziecku, że ma lepiej na przykład.
I jak
że
to
ma
się
miłość,
objawia?
Albo że ma lepsze życie po prostu.
Bo pewnie tak się to nie objawia, że rodzic przychodzi i mówi, słuchaj, ja to ci zazdroszczę.
Nie wprost, tak? Mm-hmm. To jest poprzez takie drobne manipulacje, typu odwrócę uwagę od mojego dziecka, które, nie wiem, cieszy się, że dostało piątkę w szkole, a w tym momencie nie pozwolę zebrać laurów w rodzinie, tylko natychmiast wejdę ze swoimi sprawami pod tytułem tam, ja w pracy
spróbuję unieważnić ten sukces.
Zdewaluuję natychmiast w jakiśkolwiek sposób, albo co to jest tam twój sukces? Ja jak chodziłam do szkoły, to miałam to i tamto, na przykład. To są takie drobne sytuacje, ale też są bardziej bezpośrednie, kiedy na przykład rodzic przychodzi na ty ze swoim dojrzewającym, dorastającym dzieckiem i mówi, to teraz będziemy kumplami, albo teraz będziemy przyjaciółkami. I wciąga dziecko w swoje własne, intymne, dorosłe życie. Albo kiedy rodzic czyni dziecko powiernikiem dla swoich dojrzałych problemów, tak? I ten kilkulatek, czy 10-12-latek wysłuchuje problemów, jakie ma tata lub mama w swoim związku, ze swoim szefem, ze swoimi rodzicami i tak naprawdę to dziecko jest no jakby postawione nie w swojej roli.
Bo jego rolą jest po prostu być
dzieckiem.
Dzieckiem.
A tutaj jest stawiane w roli dorosłego.
Dorosłego, który musi być, tak, czy to partnerem, czasami tak, rodzice tworzą koalicję ze swoim dzieckiem, na przykład przeciwko swojemu partnerowi, tak, to w sytuacjach rozwodowych bardzo często się na to potrafimy skusić, kiedy rozgrywa się relacje z partnerem, z byłym partnerem w czasie rozstania, czy po rozstaniu, poprzez dziecko. Tak, kiedy się używa dziecka do komunikacji z partnerem na przykład, tak? Powiedz tacie, powiedz ojcu.
No tak, to tak? Jest chyba bardzo tak? Częste. Powiedz ojcu,
powiedz matce.
Albo nie mów.
Tak, albo nie mów, tak?
To jest nasza mała tajemnica. Tak. To, co się też spotyka w gabinecie, to osoby, które są bardzo tak emocjonalnie zawłaszczone przez swoich rodziców. O co mi chodzi? Tak bardzo gdzieś tam bombardowane miłością i opieką i tak bardzo hołubione, że później kiedy tylko próbują się odseparować, co jest jak najbardziej rozwojowe, naturalne i potrzebne, kiedy próbują na chwilę odejść, są zarzucane takimi wypowiedziami, tyle dla ciebie poświęciłam, jak możesz mi to robić, nie poradzę sobie bez ciebie. Automatycznie budzi się wtedy poczucie winy i rzeczywiście te osoby mówią, że gdy mają jakieś takie doświadczenia pozytywne, nacechowane radością, jakimiś przyjemnymi odczuciami, ale w które nie są zaangażowani, czy to mama, czy to tata, jakby nie są w stanie przeżywać tej radości w pełni, bo automatycznie pojawia się poczucie winy.
To naprawdę jest duże spektrum różnych trudności, ale większość osób prawdopodobnie jakieś ma takie naturalne reakcje ochronne i bardzo często mówi sobie tak, nigdy nie będę taki jak mój ojciec, moja matka i na przykład spotyka się, o czym zresztą mówi też psychoterapeuta bardzo sławny z mediów, Wojciech Eichelberger, że spotyka się ludzi, którzy jeżeli mieli na przykład rodziców alkoholików, nigdy w życiu nie wzięli do ust alkoholu. Czyli nie już ta tendencja taka powielająca te schematy, tylko ktoś chce się kompletnie odciąć od tego, co było. Czy to też jest dobre wyjście?
To bardzo często się zdarza taki mechanizm, takie powtarzanie, nigdy w ten sposób do swojego dziecka się nie zwrócę chociażby, tak? To myślę, że każdy z nas, każda z nas sobie też takie rzeczy kiedyś w dzieciństwie obiecywała, bo życie to weryfikuje. Natomiast tak jak tutaj pani ten przykład podała, nigdy nie będę pił, albo córka, gdzie w rodzinie jest alkohol, patrząca na matkę, która toleruje ten alkohol, jest ofiarą tej przemocy w tej rodzinie, gdzie jest alkohol i ta córka mówi, to ja nigdy nie wyjdę za mąż za alkoholika. I patrzy tylko i wyłącznie na to, żeby on nie pił. Nie patrzy na nic więcej. Jest to jedyne kryterium doboru partnera, żeby tylko nie pił. Okazuje się, że ma inne uzależnienie wtedy, ponieważ no, tak nie patrzy. To jest właśnie ten skutek takiego patrzenia tylko i wyłącznie i takiego odcinania się od rodzica, tak? Poprzez to, że ja będę zupełnie inaczej niż rodzic. Dalej jestem zniewolony tym samym, co rodzic.
No, zarówno powielanie schematów, jak i chęć zupełnego odcięcia się od nich, no, jest wyrazem ciągłego uwikłania w rodzinę, bo nawet jeżeli żyjemy w kontrze, no to ciągle żyjemy w kontrze do tej mamy czy do taty, czyli na dobrą sprawę nasze życie jest ciągle kontrolowane przez to, przez mamę czy przez tatę, no tyle tylko poprzez zaprzeczenie. W ogóle mówiąc sobie o tym, że ja nie chcę tak jak mama, ja nie chcę tak jak tata, chcę być inny, no jestem inny, bo jestem innym człowiekiem. Tyle tylko, że pewnie gdzieś tam w domyśle jest ta chęć bycia zupełnie innym, a to już jest myślenie magiczne. No zupełnie inny nie będę, chociażby dlatego, że mam pewne dziedzictwo genetyczne w sobie, które jest po mamie, jest po tacie.
Myślenie magiczne, takie myślenie z poziomu dziecka, tak? Że tak nie ma tego osadzenia w rzeczywistości, tylko jest to dziecko, które chce być absolutnie inne niż rodzic.
No dobrze, ale to co w takim razie zrobić? Załóżmy, że ktoś nas teraz słucha i pomyślał sobie, kurczę, jednak moi rodzice może faktycznie nie wszystko tak dobrze robili, ma teraz w głowie te momenty w swoim życiu, albo właśnie się o nich dowiaduje, że nie wiem, że jest szantaż emocjonalny, albo zupełnie w drugą stronę, no to jak być, przepraszam, sobą, jak sobie z tym poradzić, żeby ani nie pójść w stronę powielania, ani w stronę zaprzeczenia, kiedy to wszystko przecież dzieje się gdzieś tam na nieświadomym poziomie najczęściej.
Pewnie warto się wtedy zatrzymać i wykonać pracę nad sobą. No i pytanie, czy chcemy to robić sami, czy chcemy to robić w gabinecie terapeuty, czy w gabinecie psychologa. Ale no, dobrze jest się zastanowić po pierwsze nad tym, co ja od tych rodziców mam, co mnie buduje z tego, co od tych rodziców dostałem, czego nie chcę. I dlaczego nie chcę? I czy nie chcę tylko dlatego, że to jest od moich rodziców, czy nie chcę, bo? Bo rzeczywiście z jakichś określonych powodów. Generalnie gdzieś są takie osoby, które różne niepowodzenia w swoim życiu usprawiedliwiają tym, że rodzice traktowali mnie w określony sposób.
A no właśnie, tak? Bo to jest wygodne dosyć.
Oczywiście. I to i tamto mi się nie udaje, bo mama to, bo tata tamto, tak? Natomiast jak już mamy te przysłowiowe 30 lat, to faktycznie warto wziąć odpowiedzialność za siebie. Jakby to jest bolesne, że różnych rzeczy w dzieciństwie nie dostaliśmy, no ale teraz już ich nie dostaniemy, więc warto zająć się swoim dorosłym życiem i jakby kształtować tę teraźniejszość, tak jakbyśmy chcieli ją widzieć. Nie mówię, że to jest łatwe i nie mówię, że to jest kwestia jakby tygodnia, prawda? Natomiast na pewno jest to do zrobienia.
Kiedyś czytałam taki wywiad z Katarzyną Miller, która też jest popularną psychoterapeutką i ona powiedziała, że kiedy miała problem ze swoją przeszłością w trakcie terapii, kiedy było jej przykro z powodu jej rodziców, to terapeutka jej powiedziała, to sobie wymyśl takich, jakich byś chciała mieć i sobie zmień tą przeszłość. Czy to działa?
To działa, ponieważ przede wszystkim ważne jest to, jakie odczucia w sobie nosimy. I ten rodzic obiektywnie jakiś był, ale ten rodzic był inny. Jeżeli spojrzeć na tego rodzica oczami każdego z dzieci, to jawi się on innym rodzicem u każdego z dzieci. Jawi się on zupełnie innym rodzicem, jeżeli zapytać o, nie wiem, sąsiadów rodzinę, jak ocenia, jak odczuwa rodzicielstwo. Więc to tak naprawdę, co jest taką traumą, to jest to, w jaki sposób my odczuwamy, jaki ten właśnie obiekt taki wewnętrzny rodzica w sobie nosi. nosimy i na to mamy wpływ. Nie mam wpływu na to, czy moja matka, ojciec przestaną pić, czy ustabilizują swoje życie i nie wiem, czy matka nie będzie dalej histeryzować. Nie mam na to wpływu, ale mam wpływ na to, w jaki sposób to, co przeżyłam w relacji z moimi rodzicami, żyje we mnie, jakie uczucia to we mnie wywołuje, jakie interpretacje ich zachowania w sobie noszę, jeżeli te interpretacje są przeciw, tak, działają i w jaki sposób to na mnie działa. Czy to mi pomaga, czy to mnie ogranicza. Będąc dzieckiem, wypracowujemy różne mechanizmy obronne, które sprawiają, że dajemy radę przeżyć w tych warunkach, jakie mamy, jedynych, jakie posiadamy. Nie mamy możliwości wyboru, będąc kilkumiesięcznym dzieckiem. Nie mamy na to wpływu. Możemy tylko krzyczeć, wołać o pomoc poprzez krzyk. Nic więcej. Jeżeli ten krzyk nie dostaje reakcji właściwej na to nasze wołanie, kiedy mamy kilka dni, kilka miesięcy, kilka lat, to wcześniej czy później nasze ciało, cała osoba uczy się przystosowywać do tego, żeby nie tracić energii, żeby jednak przetrwać, tak? Czyli w którymś momencie ten krzyk się wyłącza. Ciało się, dajmy na to, usztywnia wtedy, uczy się inaczej oddychać, tak? Trochę na pół gwizdka, robi się jakiś pancerz na poziomie ciała, robi się inny wzór oddychania, buduje się inny sposób reagowania, który pozwala przetrwać, oszczędzić energię, kiedy nie ma dostatecznie dużo takiej odpowiedzi dobrych. I to, co w dorosłym życiu robimy później, tak, to jakby te różne mechanizmy, tutaj podałam przykład jednego, ale takie mechanizmy typu zaprzeczanie, to jest niemożliwe, to mi się nie zdarzyło. Tak, kiedy dzieje mi się krzywda, wykorzystuje mnie seksualnie rodzic, którego notabene kocham, a mam 3-4 lata, 5-8. I muszę to w sobie jakoś, muszę z tym żyć dalej, tak? Staram się to powiedzieć drugiemu rodzicowi, a on to i mówi, no, głupoty gadasz, albo jeszcze nakrzyczy, że w ogóle jak śmiesz tutaj na ojca takie rzeczy mówić, albo mnie ośmieszy jeszcze. Tak? Muszę to sobie jakoś, jako to małe, bezradne dziecko, muszę to jakoś w sobie poukładać, żeby z tym żyć, żeby przeżyć. W związku z czym mogę, tak, jakby to wszystko się dzieje na poziomie nieświadomym, ale uruchamia się mechanizm na przykład zaprzeczania. To mi się śniło, to mi się nie zdarzyło. To jakaś koleżanka przeżywa, nie ja. A natomiast to żyje zepchnięte gdzieś w nieświadomość. Wytłumaczone to moja wina na przykład, tak? I ja się obwiniam, że mi się to zdarzyło. W dorosłym życiu te wypracowane w dzieciństwie mechanizmy zaczynają nam przeszkadzać. One były dobre, kiedy byłam bezradnym, małym dzieckiem, kilkuletnim, kiedy ci rodzice żyli, byłam zależna od nich. Natomiast w momencie, kiedy jestem już dorosły, dorosła, wchodzę w związek, czuję trochę więcej swojej wolności, niezależności, zaczyna się uwieranie tych mechanizmów. Tak? To są te gorsety, takie, jak ja to nazywam, które kiedyś pomagały, podtrzymywały, dawały oparcie, natomiast w dorosłym życiu one krępują ruchy i trzymają nas w tym małym rozmiarze, tak? Na tym polega terapia, żeby to zdjąć, bo to jest w nas. Stosunek do tego, żeby zmienić, do rodziców, do tego, co się działo.
Żeby pokazać, że sytuacja się zmieniła, żeby złapać kontakt z rzeczywistością, gdzieś zmienić to swoje funkcjonowanie, w tym sensie, żeby jakby zauważyć, że już nie muszę funkcjonować jako to małe, bezbronne dziecko, które musiało sobie radzić z różnymi nadużyciami ze strony rodziców, tylko że mogę zyskać niezależność.
I tak zastanawiam się, bo naprawdę można popaść w paranoję, można się teraz zastanawiać, skoro moi rodzice nie byli idealni i ja na przykład do tej pory jakoś nie pracowałem ze sobą, nie pracowałem ze swoimi problemami, które zostały wywołane na przykład w dzieciństwie, bo to też tak do końca nie musi być, to jakim ja jestem rodzicem? Czy ja to wszystko przenoszę na moje dzieci? Czy mamy się czego bać, czy można spokojnie po prostu zająć się swoim potomstwem?
Ja miałabym tutaj duży dystans, chociaż tak jak wspominałam poza anteną, jak się przygotowywałam do tej rozmowy, to sama w małą paranoję popadłam i zaczęłam się zastanawiać, jak to będzie. Natomiast po pierwsze warto zaznaczyć, że zdecydowana większość rodziców naprawdę chce jak najlepiej dla swoich dzieci i te dzieci kocha i na różne sposoby próbuje najlepiej, jak potrafi ich potrzeby zaspokoić. Także myślę, że spokojnie i też warto zaufać naturze, trochę swojemu instynktowi i rzeczywiście dystansować się od różnych przekazów, których można w mediach, w internecie bardzo dużo znaleźć i przeczytać, że i kontrolować to źle, i nie kontrolować też źle, prawda? Opiekować się nadmiernie to błąd, ale nie zwracać uwagi to też błąd. Także myślę spokojnie, że każdy rodzic jest w stanie wypracować, no właśnie, każdy rodzic jest w stanie wypracować swoje własne podejście i gdzieś swój taki złoty środek w kontakcie z dzieckiem. A poza tym też warto powiedzieć, że dzieci wcale nie potrzebują idealnych rodziców.
Nie?
Pewnie, że nie. I też nie ma co, myślę, mocno jakoś fokusować się na tym, że ja będę idealnym rodzicem. Bo wbrew pozorom to też może negatywnie na dziecko w przyszłości oddziaływać. Myślę, że dziecku jest takie pojęcie wystarczająco dobrego rodzica, który reaguje na potrzeby, który potrzeby zaspokaja. I nawet jeżeli dochodzi do frustracji jakichś potrzeb, to ona jest na tyle jakby krótka, albo nie jest stałym wzorcem, że dziecko jest w stanie sobie z tą frustracją poradzić i też dzięki temu uczy się radzić sobie z frustracją, co też jest istotne.
Na Zachodzie funkcjonuje taki żart, że spokojnie możesz być rodzicem, co byś nie zrobił, to i tak cię potem dzieci znienawidzą.
Faktycznie tak jest.
Ja myślę, że to... Trochę jest tak, że kiedy dziecko jest małe w tych pierwszych latach życia, to jesteśmy dla dziecka idealni. Co byśmy nie zrobili, dziecko traktuje nas jak ideał. Jesteśmy idealnym wzorcem, tak? Ono nie zna innego wzorca. Dopóki nie pójdzie do przedszkola, do szkoły, nie zacznie spotykać innych ludzi w dojrzewaniu, jak zaczyna odwiedzać inne domy, inne rodziny, swoich kolegów, dopiero wtedy otwierają się oczy i mówią, o, a tam jakoś żyją inaczej, o, a tam to się w inny sposób je posiłki, w inny sposób spędza czas, inaczej tam mama zareagowała na jedynkę, na przykład, niż moja mama. Dopóki tego nie ma, czyli przez te pierwsze lata, kiedy tak naprawdę kształtuje się nasza osobowość, to, że jakaś taka wyodrębniamy się, to ten rodzic jest idealny. Natomiast dopiero w dojrzewaniu przychodzi czas, kiedy otwieramy oczy i patrzymy, i na tym polega dojrzewanie, że patrzymy, że ten rodzic nie jest idealny. On nie jest ani idealnie dobry, ani idealnie zły. Że on ma takie cechy, których do tej pory nie widzieliśmy. I to jest całe wyzwanie nasze w dojrzewaniu, żeby to zobaczyć. Rodzica realnego, takiego, jakim on jest, że ten, który, nie wiem, mnie bił i był i pił na przykład, to on też jest mężczyzną, który ma jakieś dzieciństwo, który ma jakieś uwikłania, który potrafi, ma jakieś marzenia, trudności i tak dalej. Realnego człowieka.
No ale chyba nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać też taką
zobaczyć,
osobę.
Tak? Zobaczyć, tak? Zobaczyć. Cały kontekst, zobaczyć osobę, tak? Że to jest taka nie płaska osoba, tak? Nie takie jednostronne widzenie. Bo dziecko ma takie płaskie, jednostronne widzenie właśnie. Tak? I później stąd to magiczne myślenie też takie dziecięce, to ja będę inny, tak? A w dojrzewaniu zaczynamy widzieć większe spektrum, tak? Całość człowieka, różne jego uwikłania, no bo nikt nie jest sam, nie żyje na księżycu, tak? Tylko pochodzę z jakiejś rodziny, jestem w jakichś warunkach ekonomicznych żyję, w jakimś otoczeniu społecznym żyję, mam określone przekazy transgeneracyjne w stylu takich słów, zdań, które powtarzamy nieświadomie, bo moja babka już tak mówiła i ja tak mówię i moje dzieci też tak mówią, na przykład, tak? Wnuki też tak będą mówić na przykład, że to pieniądze to trzeba odkładać na przykład. No, różne, tak? Przeróżne są, jakby tak poszukać, to w każdej rodzinie są takie teksty, które są przekazywane zupełnie nieświadomie, a jednak wpływają na nas. Pani Malwino powiedziała o intuicji, tak a propos tego bycia rodzicem, tak? Intuicja i zaufanie, to ja z racji swojego wieku i doświadczenia już dzieci wychowałam i tę drogę przeszłam, więc wiem, że zamieszanie, taki chaos, taki lęk w młodych rodzicach jest, tak? Jakim rodzicem ja będę, nie daj Boże właśnie poczytać jeszcze fora internetowe. To właśnie te sprzeczne informacje na temat tego, urodzi się dziecko i przychodzą, jedna mamusia, druga babcia, tak, teściowa, ciocie, koleżanki, każdy ma zupełnie inny pomysł na to, co z tym dzieckiem powinnaś zrobić. Ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy częścią natury. To, co pani powiedziała, intuicja i natura. Tak jak kocica, tak, małe rodzi, nasza sunia urodzi małe. Ona wie, jak się nimi zajmować, tak? Jej nikt nie uczy. Ma to w naturze, ma to. Tak, każda istota żywa wie, jak opiekować się swoimi dziećmi. My też. My też mamy ten instynkt, jesteśmy w to wyposażeni, w to, co najlepsze. I damy radę, tylko musimy dać sobie, trochę odłożyć te różne mądre rady z tego poziomu intelektualnego, przejść trochę głębiej na poziom swojego serca, swoich uczuć, swojej intuicji, swojej mądrości, która jest zapisana w każdej komórce naszego ciała. To jest jedna rzecz. A druga, jeżeli mamy taki wyciszony umysł, odłożymy na bok te wszystkie koncepcje, przemyślenia, mądre rady i to wszystko, co nam myśli podpowiadają, a skupimy się na tym, co czujemy, skupimy się na tym, w jaki sposób nasze dziecko jest z nami, jakie sygnały nam daje, jak na nas patrzy, co nam mówi swoim ciałem, swoimi oczami, głosem, gestem, to dziecko nas wszystkiego nauczy.
To tak pięknie, prawie puenta nam się taka piękna zrobiła, ale ja muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz. Wrócę jeszcze na chwilę do tych ludzi często poranionych przez rodziców. To, że mówimy sobie, że nie będę taki jak mój rodzic, to jest jedna sprawa, ale są też ludzie tak głęboko zranieni, którzy kompletnie odmawiają kontaktu ze swoimi rodzicami i albo mówią, że oni nie mają do nich żadnych uczuć, albo twierdzą, że po prostu nie chcą utrzymywać kontaktu z rodzicami. Czy to jest święte prawo nas, dorosłych dzieci już, żeby taką decyzję podjąć? Czy jednak, nawet jeżeli tego rodzica już nawet obiektywnie oceniamy źle, powinniśmy przy nim zostać, tak żeby się od tych korzeni nie odcinać?
Myślę, że tutaj nie ma żadnego powinniśmy. Mhm. Rzeczywiście, jeżeli jesteśmy dorosłymi osobami, nasze prawo decydować o naszym życiu, o tym, czy chcę te relacje utrzymywać, chcemy, czy nie. Inna sprawa, z czego to wynika. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma żadnych uczuć do swoich rodziców, to jest przykład, piękny przykład mechanizmu obronnego. I w trakcie pracy z terapeutą, czy w trakcie pracy z psychologiem, no sprawdzamy, tak, co to za uczucia są, jakby też dlaczego się przed nimi bronimy, przed dopuszczeniem tych uczuć do naszej świadomości. To może być na przykład tłumiony gniew. Tak. Gdzieś tam o ogromnej sile. I też w terapii chodzi o to, żeby te uczucia odnaleźć, żeby te uczucia wyrazić, żeby się w ten sposób oczyścić i na tej podstawie jakby podejmować później decyzję, czy ja z tym rodzicem jakiekolwiek relacje utrzymywać chcę, już na moich dorosłych zasadach, nie oczekując, że ten rodzic się zmieni. Bo w terapii pracuję nad swoją zmianą, nie nad zmianą rodzica, więc tego oczekiwać nie możemy. Ale możemy zmienić swoje zachowanie, swoje postępowanie w kontakcie z tym rodzicem. No i tutaj są różne doświadczenia, bo jakby pracowałam z takimi osobami, które odnawiały kontakt z rodzicami i było to mało satysfakcjonujące, niestety. A byli i tacy, którzy w miarę poprawnie te relacje sobie ułożyli, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiły się wnuki i okazywało się, że ci nasi rodzice są zupełnie innymi dziadkami. Miałam nawet taką panią w gabinecie, która, no właśnie, była zazdrosna o relacje
córki z dziadkami,
bo miała poczucie, że ona nigdy takiej ilości miłości, opieki, uwagi nie otrzymała. Więc to jest też często taki punkt zwrotny w życiu jakby osób z tych problemowych rodzin. Gdy pojawiają się dzieci, to rzeczywiście myślą o tym, że fajnie by było, gdyby miały dziadków.
Jest takie oczekiwanie właśnie, oczekiwanie w nas, w dorosłych ludziach już, że to rodzic powinien do mnie wyjść, tak? Wtedy, kiedy jest konflikt, kiedy były zerwane te stosunki, kiedy zdarzyło się już dużo złego między dorosłym dzieckiem a rodzicem, jest to konsekwencją tego, co było wcześniej. To jest taka potrzeba właśnie, że no, to niech on pokaże, tak? Niech ona pokaże, ta matka czy ten ojciec, że na mnie zależy. Tak? Każdy z nas chce mieć takie poczucie, że jestem ważny. jeśli mam do czynienia właśnie z tą osobą, która się od swojego dziecka odcina, to ja zawsze pytam, kto ma więcej doświadczenia, kto ma więcej mądrości, kto więcej przeżył, do kogo ten pierwszy krok należy, czy na pewno do dziecka, bo rodzice też się potrafią uprzeć, on mnie obraził, był dla mnie, to ja tutaj się tak poświęcam, wychowałam, w związku z czym wymagam też od mojego dziecka, żeby ono wobec mnie tak i tak się zachowywało, tak? I taki pat jest, jedno stoi uparte, drugie jest uparte, obie strony cierpią. Pytanie, komu na tym zależy? To starsze pokolenie, to jest moja prywatna taki pogląd, ale że to starsze pokolenie ma więcej doświadczenia, więcej mądrości i jakby nie było, uczy młodszych, jak postępować. No i też starszemu pokoleniu powinno, może nie powinno, ale bardziej na pewno zależy, jeżeli sobie to uświadamiają, im bliżej końca życia, tym bardziej zależy na tym, żeby jednak coś dobrego w sobie mieć. Ale bywa to różnie, tak? Ludzie są wolni.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Anna Langner, psychoterapeutka, pani Malwiona Pieniążek, psycholog. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dużo z tego mogli wziąć dla siebie. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru, dobrego następnego tygodnia. Magda Duda, do usłyszenia.